step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Dzisiaj zapraszam Was do posłuchania drugiej części nagrania z naszego drugiego już spotkania online z Oliwią Kozik. Pozostajemy w temacie powrotów do biur. W tym odcinku rozmawiamy o tym, jak prowadzić komunikację z naszymi ludźmi, którzy być może już przyzwyczaili się do pracy z domu, którzy nie chcą może tracić czasu na dojazdy do biura, albo którzy właśnie w trakcie pracy zdalnej odkryli, że ich praca, jej sedno odarte z tych wszystkich relacji społecznych, biurowych, jest dla nich zbyt banalna, za nudna albo po prostu nieodpowiednia. Ten odcinek jest o tym, jak podejść do problemów, które kolejna zmiana, powrotowa, może wygenerować w kontekście naszych ludzi z pracy. Cześć, tu Róża. Witam Was w 19 odcinku mojego podcastu Ludzie z pracy. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszam do słuchania Ludzi z pracy na Spotify'u, YouTubie, w aplikacjach podcasty iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania i followowania. Jak we wstępie, dzisiaj zapraszam do drugiej części naszego spotkania online z Oliwią Kozik, którą kiedyś uczyłam na UJ-cie jako studentkę, a która teraz zajmuje się komunikacją w mediach społecznościowych i prowadziła nasze spotkanie. Było to już drugie spotkanie na fanpage'u facebookowym Ludzi z pracy. Bardzo się cieszę, że przychodzą tam ludzie i że możemy sobie w takiej webinarowej trochę formie pogadać w tych trudnych czasach. Mam nadzieję, że też teraz tych webinarów będzie coraz mniej, bo będziemy już z czasem w stanie spotykać się na żywo. Ale do takich wielkich publicznych spotkań na pewno jeszcze dłuższa chwila, także pewnie jeszcze nie jeden webinar przed nami. W poprzednim 18 odcinku rozmawiałyśmy o tym, jak podejmować decyzje, o tym, czy już częściowo zaprosić ludzi do pracy w biurze, jak się do tego przygotować, jak to zorganizować, komu i na jakich zasadach umożliwić wolontaryjne przychodzenie do biura. Jeśli tutaj macie zaległostkę, to oczywiście zapraszam serdecznie do posłuchania odcinka 18. Natomiast dzisiaj część druga. O zmęczeniu COVID-em, o potrzebie powracania do normalności, ale i o lękach, które się wiążą z powrotami, o obawach, o wątpliwościach i czasami właśnie o przekonywaniu do powracania do biura, a czasami o odpuszczaniu. Ale zanim to oczywiście będzie polska piosenka, ale uwaga, nie stara. O! Dzisiaj będzie miłość trochę stara, moja miłość, z lat szkolnych jeszcze, jak obydwie, czyli ja i wokalistka, byłyśmy młode i piękne, kiedy to było, przed laty. Ale piosenka nie jest stara, piosenka jest covidowa, ma jakieś 460 tysięcy odsłon na YouTubie, z czego ponad 450 tysięcy to są moje odsłony na pewno. Maria Peszek, o zmęczeniu i o życiu w nienormalności.
Wszyscy w zakręcie, od Tatr do Bałtyku, od zakopu Hel, kraj pod napięciem, co z nami będzie, zasięg się zrywa, kończy się tlen, czwartek, kwiecień, lato, nie wiem, wieczór, dzisiaj, późno, wcale, nie wiem, która jest godzina i nie wiem w ogóle, czy będzie coś dalej, okropnie dużo zużywam butelek, za dużo butelek odkłada się w ciele, za dużo butelek odkłada się w myśli, pilec kilogramów, odkuda wy pryszli, szto z nami budzie, szto z nami budzie, trzeba się będzie odchudzić.
Tak myślę. Nie było moim zamierzeniem, co prawda, kończyć rosyjskim akcentem, ale no cóż, prawo cytowanego artysty. A zatem, żeby Was długo z tym rosyjskim nie pozostawić, czym prędzej głos w ręce Oliwki. Głos w ręce. Głos w gardło. Oddaję głos Oliwce. Chyba bardziej.
Mamy, słuchaj, kolejne pytanie i ono fajnie nas wprowadza właśnie też w tematy, o których miałyśmy zamiar dalej mówić, czyli właśnie z różnymi podejściami ludzi do powrotu do pracy. I jest to pytanie od Aleksandry. Jak zarządzać emocjami ludzi, którzy boją się powrotu? Jak ich z tym oswajać?
Jeśli ktoś nam mówi po prostu, że no, wolałbym jeszcze nie wracać, to oczywiście rozmawiamy z taką osobą i pytamy, rozmawiamy jeden na jeden, osobno, jeśli na przykład taki temat wychodzi gdzieś tam na jakimś zbiorowym spotkaniu, czy firmy, czy zespołu, pytamy o to, jaka jest przyczyna, to znaczy pytamy, czy to jest rzeczywiście coś, na co możemy wpłynąć, czy to jest coś, co my możemy zrobić, żeby taką osobę zabezpieczyć, żeby rozwiązać jej problem, czy niestety nie. I tutaj jest bardzo kluczowe to, że inaczej będą reagować ludzie, którzy muszą zarządzić tylko i wyłącznie, bo to jest też inny poziom lęku i też badania pokazują, że zupełnie inaczej zarządza się lękiem osoby, która zarządza tylko sobą, a inaczej się zarządza lękiem osoby, która jest na przykład odpowiedzialna za rodzinę, a zwłaszcza za dzieci. I tutaj jeśli na przykład będziemy chcieli, żeby ktoś wrócił już do biura, a wróci nam pracownik z taką informacją i powie nam, że ja się boję zachorować, ja się boję, że się zarażę i że na przykład zarażę swoje dzieci, to musimy tutaj być przygotowani na pełną listę argumentów sanitarnych, dlaczego i co robimy, żeby takim zachorowaniom zapobiegać. Raczej nie polecam takiego wdawania się w taki siłowy argument na zasadzie, oj dobra, przestań, no co ty przecież w każdym sklepie możesz się zarazić, czy co z dzieckiem na plac zabaw nie wychodzisz, czy do fryzjera nie chodzisz, przecież wszędzie możesz się zarazić, czy nie w restauracji, czy nawet od koleżanki, jak się spotkasz, to już nie przesadzaj. Zawsze z szacunkiem do ludzkich lęków, natomiast jeśli jesteśmy przekonani, że jesteśmy dobrze przygotowani, mamy wszelkie zabezpieczenia od takiej strony, czy zarażenia się wzajemnie od innych ludzi. Możemy też w tym celu na przykład wprowadzić mierzenie temperatury na wejściu. To jest trochę tricky, jeśli chodzi o prawo pracy, bo nie możemy wymusić tego na ludziach. Natomiast z tego, co widzę, ludzie raczej się zgadzają. To znaczy, to nie jest też tak, że ktoś staje o konie i mówi nie, bo to jest moje prawo i nie będę. Więc zapewniamy cały szereg rzeczy, żeby faktycznie ci ludzie czuli się bezpieczni i żeby faktycznie pokazać im, że okej, jeśli tylko będziesz czuć się źle, jeśli tylko wzrośnie na przykład poziom zagrożenia, jeśli tylko okaże się, że ktoś w budynku, jeśli tylko okaże się, że ktoś w okolicy na przykład zachorował, absolutnie bezwzględnie zamykamy znowu biuro i możesz iść do domu. Dać ludziom takie poczucie bezpieczeństwa i taką bańkę ochronną, to znaczy jeśli na przykład będzie twoje dziecko będzie się źle czuło, będziesz potrzebować dodatkowych dni, jeśli zdarzy się to, czy to, czy to, to ja jestem w stanie na to odpowiedzieć. Natomiast to, co jest kluczowe zawsze w rozmawianiu o lęku i o obawach w ogóle, to jest ukonkretnienie tego lęku. Czyli nie rozmawiajmy z osobą, która, znaczy rozmawiajmy, ale nie rozmawiajmy tak, żeby to było tylko takie poczucie, a bo ja się boję, ja nie wiem, co będzie. A kto to wie, co to będzie? Bo w taki sposób nie dojdziemy do niczego i to nie chodzi o to, że jesteśmy krwiożerczymi HR-ami i kapitalistami, którzy za wszelką cenę chcą tych ludzi do biura przyciągnąć, tylko chodzi też o to, żeby im pomóc i żeby oni się lepiej czuli. I na razie, przynajmniej na razie, nie ma takiej tendencji, żeby ludzie wracali obowiązkowo i koniecznie. Mam też takie przypadki, że to są ludzie, którzy na przykład pracują, mieszkają, przepraszam, z ratownikami medycznymi albo z osobami, które są bardzo narażone i mówią, że no ja bardzo długo nie przyjdę do biura, bo ja po prostu nie chcę narażać innych, no to też jest argument. I to też trzeba wziąć pod uwagę i po prostu takie rzeczy też można w organizacji komunikować, że na przykład powrót jest dla osób chętnych, w kolejnym etapie dla wszystkich, z wyłączeniem osób, które zamieszkują z lekarzami, z ratownikami i tak dalej. I słyszę za rogiem to pytanie, a co w sytuacji, jeśli ludzie będą nas oszukiwać i co w sytuacji, jeśli ktoś w swojej rodzinie znajdzie wujka ratownika medycznego i będzie gdzieś tam kombinował. To znaczy, zawsze tak może być. Zawsze tak może być, ale to jest tak samo jak z zaufaniem do pracowników na co dzień. To znaczy, jeśli ja się boję tego, że nie wiem, nie dam komuś umowy o pracę, dlatego że boję się, że on będzie cały czas na L4, No to cóż, no odpowiedź jest taka, że nie unikniesz tego. Znaczy z jednej strony nie da się tego uniknąć, a z drugiej strony też budujemy takie organizacje i staramy się tak pracować z ludźmi, żeby nie było takiej kultury organizacyjnej. Takiej kultury organizacyjnej, która opiera się na unikaniu, na ściemnianiu, na niemówieniu wprost. W większości przypadków, ogromnej większości, to się daje uśrednić, to się daje wypracować wspólnie i to działa. To znaczy ludzie nie oszukują, nie ściemniają, jeśli się na przykład boją wrócić albo nie chcą wrócić, mówią dlaczego. Czasami można to rozwiązać, czasami można to ukonkretyzować, zracjonalizować, a czasami nie. I czasami po prostu trzeba zrobić wyjątek i taki wyjątek też trzeba innym ludziom zakomunikować, żeby to było jasne, żeby nie było takiego przekazu, że są równi i równiejsi.
To myślę, że już mamy odnośnie tych emocji właśnie dużo myśli padło. I w takim razie chciałabym Cię zapytać o taki może trudniejszy temat odnośnie całego zespołu. Sama też zwróciłaś na to uwagę kiedyś, że są osoby, które w trakcie tego siedzenia w domu i takiego rozluźnienia po prostu miały czas na przemyślenia i doszły do wniosku, że ich praca jest nudna albo kataralna, ale po prostu chcieliby coś innego. Zastanawiam się teraz, jak z jednej strony podejść do takich pracowników, żeby też oni na przykład nie mieli demotywującego wpływu na resztę zespołu.
Jeśli chodzi w ogóle o takie kwestie znużenia, zmęczenia, takiej niechęci do tego, co ja robię i do mojego zawodu i do tego, że właściwie nie lubię tego robić, to trzeba tutaj rozróżnić kilka rzeczy. Po pierwsze, trzeba się dowiedzieć samemu, czy to jest tak, że ja nie lubię tego robić, czy ja nie lubię tej sytuacji. Bo to często tak jest, że wydaje nam się, że po prostu już mamy tego dosyć i że, nie wiem, nienawidzimy ludzi, nienawidzimy procesów, nienawidzimy komunikacji, nienawidzimy leadershipu, menadżerów, wszystkiego. A może po prostu jest tak, że mamy dość tej sytuacji, że siedzimy w domu, że chcielibyśmy gdzieś wyjść, ale nie jest to możliwe. Więc żeby faktycznie przeprowadzić ze sobą taki proces, a najlepiej przeprowadzić go sobie wzajemnie, bo samemu, jeśli chodzi o taki wgląd, jest dużo trudniej. Co faktycznie jest przyczyną? I żeby realnie ten problem nazwać. To jest pierwsza rzecz. Nie wiem jak wy, ale ja coraz częściej to słyszę teraz, że ludzie po prostu mają już dosyć. I że to z jednej strony się przyzwyczailiśmy, z jednej strony myślimy sobie, a dobra, spoko, mogę sobie popracować u mamy na wsi albo mieć piękny widok i siedzieć sobie w górach albo nad morzem, ale z drugiej strony słyszę, że tak mi się ciężko zabrać jest do pracy. Jakoś nie mogę po prostu, nie mogę ruszyć z miejsca, tyle mam do zrobienia i rośnie mi ta góra i no coś takiego się dzieje, że faktycznie jest już to zmęczenie. Przestaliśmy się już jarać metodami pracy zdalnej, przestaliśmy się już jarać, nie wiem, przebieranymi czwartkami i śmiesznymi piątkami ze zwierzakiem. I oczywiście ja nie mówię, że to jest złe, bo to rozumiem, że działy HR też różne rzeczy wymyślają, żeby po prostu jakoś tam ludzi rozerwać. Przestało nas to już jarać i jesteśmy w takiej fazie ciężkiego zmęczenia. Więc wydaje mi się, że paradoksalnie kolejna zmiana może być bardzo ożywcza i bardzo wiele osób słyszę, które mówią, no w końcu, bo już w końcu muszę wyjść, w końcu mam powód, żeby się pomalować i żeby się ubrać sensownie. Natomiast jasna sprawa, że będą takie osoby, dla których to będzie nieprzyjemne i trudne. Kolejna rzecz, nie spodziewam się ogromnej fali samoczynnej chęci zmiany pracy. To znaczy rynek pracy w tej chwili jest bardzo niepewny i oczywiście są różne raporty i też różne doniesienia z rynku pracy czytam, natomiast one nie są spójne ze sobą wewnętrznie. To znaczy jest tak, że rzeczywiście z jednej strony mówimy o tym, że rynek za pół roku wróci do tego, co było. Są takie wypowiedzi, które pokazują, że nigdy już nie wróci do tego, co było. Natomiast teraz, żeby faktycznie pracować w jakiejś firmie i zmienić ją na inną, na pewno to jest obarczone dużo większym ryzykiem niż w normalnej sytuacji. I nie chcę powiedzieć, że to jest korzyść dla pracodawcy, ale na pewno jest tak, że ta szansa dla pracodawcy, żeby odzyskać tego zdemotywowanego pracownika, jest dużo większa niż by była w normalnych warunkach. Bo normalnie jest tak, że przychodzi do nas pracownik, widzimy, że coś się dzieje, próbujemy mu znaleźć miejsce, próbujemy mu pomóc wyciągnąć go z tej demotywacji. Okaże się, że na przykład nie umiemy tego zrobić albo nie da się, organizacja nam tego nie umożliwia. No i mamy tak naprawdę bardzo krótką chwilę, bo za chwilę pracownik rozgląda się po rynku. Oczywiście mówię tutaj o takich uprzywilejowanych branżach, gdzie faktycznie tej pracy jest sporo lub było sporo. Pracownik się rozgląda po rynku i za chwilę go nie ma. Teraz na pewno nie będzie to tak szybko przebiegało, co nie oznacza, że my powinniśmy uznawać, że no super, nikt od nas nie odejdzie, no to mamy urlop i prawda, leżymy sobie i czekamy, aż pracownicy sfrustrowani po prostu sami się wypalą. Natomiast jeśli chodzi o, idąc do kolejnego już tematu, jeśli chodzi o samo pomaganie ludziom, którzy są zdemotywowani czy którzy są znudzeni, to ja jestem bardzo, może nie przeciwna, ale uważam bardzo na to, żeby nie podchodzić w taki sposób, że jestem pracownikiem, jestem zdemotywowany, zmotywuj mnie. Jesteś moim menadżerem, pomóż mi, zmotywuj mnie. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego jak zmotywuj mnie, zrób coś za mnie. To jest wspólna praca, wspólne ustalenie, okej, co takiego ci się nie podoba, co jest dla ciebie męczące, co jest dla ciebie nużące, czy jesteś w stanie to robić dłuższą chwilę, czy już nie, co możemy razem zrobić, jak ja ci mogę umożliwić robienie innych rzeczy, co innego z mojego zespołu możesz robić, jakie zadania ja ci mogę dać jako menadżer. Czasami tak jest, że po prostu menadżer ma bardzo dobre chęci i bardzo duże umiejętności, ale po prostu w organizacji nie ma na to miejsca. To znaczy po prostu biznes nie wspiera tego i jest do wykonania po prostu codzienna, żmudna robota i ona musi być zrobiona i sorry. I też menadżerowie tutaj często manewrują między osobami, przerzucają te zadania, po prostu stają na rzęsach i super, bo to świadczy o tym, że zależy im na ludziach. Natomiast to jest wspólna praca, to znaczy co ty możesz zrobić, co ja mogę zrobić, jak możemy przerzucić te obowiązki, jak możemy się nimi podzielić, jakiego typu zadania cię męczą, dlaczego. I to jest taka sesja, którą powinni menadżerowie odbyć sobie z pracownikiem po to, żeby ustalić w jakim obszarze i gdzie można komuś pomóc i jakoś tę osobę zmotywować i jej pomóc. Natomiast na pewno nie w takim tonie właśnie, że jestem taki biedny, jestem taki nieszczęśliwy, zmotywuj mnie. Nie da się tak zrobić, po prostu jest to niemożliwe i nie da się po prostu wyciągnąć za uszy człowieka wbrew jego woli i wbrew jego działaniom, niestety. A co do takiej demotywacji jeszcze, która też była w Twoim pytaniu, czyli właśnie kwestie tego, co jeśli mamy jedną osobę, która jest takim, no nie chcę powiedzieć trolem, ale taką osobę, która zawsze coś skomentuje, której się zawsze coś nie podoba, która zawsze ma swoje trzy grosze, która zawsze mówi, aha, no tak, a teraz to jesteście tacy mądrzy, a jak był kryzys, to nie było rękawiczek w kuchni. Albo, a teraz to jesteście tacy mądrzy, a jak mamy wracać, a jak mieliśmy iść do domów, to byliście tam czwartą firmą w mieście, a nie pierwszą. I my jako liderzy zawsze musimy być przygotowani na tego typu komentarze. Czasami to jest tak, że te komentarze są diagnostyczne, jak to mówię tak organizacyjnie, w sensie, że czasami tak jest, że osoby, które mówią najgłośniej, komentują najwięcej, to są osoby, które są najbardziej sfrustrowane i o których wiemy po prostu, że no wcześniej czy później po prostu to się rozsypie i te osoby nie są szczęśliwe w tej organizacji, nie jest im po drodze, jeśli chodzi o wartości, czy o obowiązki, czy po prostu o atmosferę, która się dzieje. Natomiast żeby takie osoby nie ciągnęły zespołu w dół, przyda nam się to, żebyśmy wiedzieli, jakie są nasze główne punkty decyzyjne. Może to będzie dobry przykład. Bardzo dużo było takich komentarzy, jak lasy zostały otwarte. Że no tak, zamknęliście lasy przy 5000 zakażeń, a otwieracie lasy przy 8000 zakażeń. No gdzie tu logika, co za bezsens? Okej, i wyobrażamy sobie, że mamy takiego pracownika u siebie i mówimy okej, dobra, sytuacja jeśli chodzi o spożycie alkoholu, jeśli chodzi o frustrację ludzi wynikające z tego, że są w domu, sytuacja związana ze skargami, z prywatnymi jakimiś problemami ludzi jest tak duża, że zdecydowaliśmy, że po prostu ludzie muszą mieć dostęp do natury, muszą mieć możliwość wyjścia z domu i dlatego zdecydowaliśmy się lasy otworzyć. Czyli jasne, że zawsze będzie osoba, której będzie to nie po drodze, zawsze będzie osoba, która będzie na to patrzeć inaczej, czy osoba, która po prostu jest zdemotywowana i no staje się takim trochę firmowym trolem, ale chodzi o to, żeby mieć swoje argumenty na to. I nie musi być zawsze wasze na wierzchu, nie musicie wygrać tej dyskusji, tylko musicie wysłać, i to nie tej osobie, tylko musicie wysłać reszcie informację, że wiecie, co robicie. I wiecie, jesteście do tego przygotowani, wiecie, co robicie i dlaczego to robicie. I nawet jak ktoś wam zwróci uwagę, to mówicie, okej, dobra, dzięki za ten punkt widzenia, ale patrzę na to inaczej. Wydaje mi się, że to i to i to jest kluczowe i dlatego ja podjąłem taką, a nie inną decyzję. Więc to często pewnie teraz będzie się przewijać, że nie wyobrażam sobie, że jeśli mogę pójść do fryzjera, nie wyobrażam sobie, że jeśli mogę pójść do restauracji, to nie mogę zobaczyć was w biurze. I to jest taka argumentacja, która jest, no, wydaje się, że nie do odbicia, chociaż oczywiście mogą być inne też punkty widzenia i na to po prostu jako liderzy musimy być gotowi. To o tym rozmawiałyśmy ostatnio, nie? Żeby jako lider nie bać się też takich konfrontacji, że często liderzy się boją i mówią, no dobra, jak ktoś nas dojedzie z takim argumentem, a jak ktoś nam powie to, a jak ktoś nam powie tamto, no okej, macie swoją linię argumentacyjną, macie swoje racje za tym i wytłumaczcie to. Może po prostu ludzie nie rozumieją waszego punktu widzenia, a jeśli rozumieją i mają inny, okej, ktoś z tej organizacji decyzję podejmuje, wy podjęliście taką. Tyle.
Czyli po prostu znów do dobrej komunikacji tak naprawdę nam się to głównie sprowadza, jeśli chodzi o takich zdemotywowanych pracowników. Ale a propos tych osób zdemotywowanych, też mi przyszło do głowy, żeby jednak spróbować do tego wrócić odnośnie osób, które nawet może się cieszą z tego powrotu do biura, ale nagle jak będą musiały dojechać, to im się dzień skróci o 2 godziny. W sumie będą jeszcze musiały właśnie się ogarnąć, tam umalować, wykąpać i tak dalej. I nie wiem w sumie, czy tutaj od strony menedżerskiej można do tego jakoś podejść, może bardziej osobiście, jak sobie to poukładać, ale jestem ciekawa, co tutaj byś mogła powiedzieć na ten temat. Mhm.
Znaczy, rozumiem, że chodzi ci o to, co w sytuacji, kiedy będą osoby, które po prostu będą miały jakieś swoje uzasadnienia i nie będą chciały wracać? O to ci chodzi?
Tak, no, kiedy stwierdzą, że no, to jest naprawdę bez sensu, nie? Że jest tak spoko, po co ja mam siedzieć 2 godziny w tramwaju?
Tutaj wydaje mi się, że nie jest to jakoś bardzo kontrowersyjne. To, co może być tutaj trudne w tym procesie, to jest właśnie znowu zachowanie tego balansu między słuchaniem ludzi a kontrolowaniem sytuacji. To znaczy, nie możemy przegiąć w żadną stronę. Jeśli faktycznie będziemy chcieli bardzo słuchać ludzi i będziemy chcieli bardzo być człowiekiem, i to jest w ogóle super, że chcemy być człowiekiem i chcemy podążyć za tym, jakie są potrzeby innych i też wsłuchać się w te potrzeby, i to jest bardzo super, ale niestety druga strona tego medalu jest taka, że jak jesteśmy za bardzo człowiekiem dla jednej osoby, no to potem musimy się tego trzymać. To znaczy, jeśli wprowadzamy inne zasady dla jednej osoby, no to potem cała reszta się odezwie, że no halo, ale dlaczego on nie musi przychodzić, a ja muszę? Więc ja tego bardzo nie polecam. Takie wyjątki, o których wcześniej mówiłam, to są takie wyjątki, które są związane na przykład z bezpieczeństwem, czyli na przykład jeśli ktoś mieszka z lekarzem albo mieszka z ratownikiem medycznym, to są takie sytuacje, które po prostu można, takie przypadki, które można wpisać po prostu w komunikację w ogóle do ludzi tego, że okej, wracają wszystkie osoby z wyjątkiem osób takich, takich, takich i takich. I chodzi tutaj o to, żeby właśnie z jednej strony trzymać ten balans słuchania i iść za tym, co mówią ludzie, z drugiej właśnie kontrolować to, czyli pilnować tego, żeby wszystko było dograne od takiej strony sanitarnej, żeby ludzie wiedzieli co, gdzie, jak, gdzie siedzą, kto się z nimi skontaktuje, gdzie będzie sprzęt. I to, co mi się wydaje kluczowe, to, żeby te zasady, które wprowadzamy, były jasne dla wszystkich. To znaczy, że jeśli ktoś na przykład mówi, a nie, bo dla mnie to jest bez sensu, bo ja muszę podróżować, tak jak to od czego zaczęłaś, ja muszę podróżować 2 godziny dziennie i mi się to nie opłaca, no to niestety decyzja jest taka, na tym etapie, tak jak mówię, na tym etapie jeszcze nie, ale pewnie za jakieś parę tygodni będziemy w takiej sytuacji, że niestety umówiliśmy się, że 2 dni w tygodniu czy 3 dni w tygodniu spotykamy się fizycznie, rozmawiamy, załatwiamy sprawy zespołowe, które mamy doświadczenia, że trudniej jest je załatwić zdalnie, no i wtedy jest na to czas i wtedy proszę was, żebyście wszyscy byli w biurze. I nie sądzę, żeby tutaj wiele, przynajmniej do tej pory takich przypadków wiele nie bywało, żeby ludzie mówili, a nie, no bo mi się nie chce. To wtedy trzeba po prostu szefowi powiedzieć wprost, że mi się nie chce. I jeśli ktoś ma obiektywne czynniki, właśnie takie, o których powiedziałam, to można je wpisać w wyjątek. Natomiast jeśli komuś się nie chce, no to zasady są takie, no rozumiem i też rozumiem, że ci się nie chce, bo rozumiem, że jest to właśnie taki moment, że jest taki marazm i jesteśmy wszyscy tacy rozleźli. Właśnie po to jest ten powrót, żeby takim nie być. To znaczy, żeby pomóc sobie też wyjść z takiego właśnie Netflixowo, pościelowo, obiado-śniadaniowego funkcjonowania.
Dresowego
jeszcze, tak, dziękuję bardzo. Żeby po prostu wrócić do tej normalności, wrócić do tego trybu. Więc tutaj taka komunikacja, która jest oparta, być może to jest aż do przesady z mojej strony, natomiast taka komunikacja oparta na sprawiedliwości bezwzględnej, to znaczy na tym, że nie ma osób, które są na specjalnych warunkach, nie ma osób, które mają jakieś specjalne traktowanie. Ja bardzo nie lubię w firmach tego, że umawiamy się na przykład na to, że wszyscy do środy mają czas na to, żeby się zdecydować, a Zenek się odzywa w czwartek i mówi, a no ale przecież no to co to szkodzi, to weź mnie tam dopisz. Nie, czas był do środy, dlatego że jak za tydzień 7 takich Zenków do mnie przyjdzie, to po prostu ja tego nie ogarnę. I to nie chodzi o to, że ja mam potrzebę być jakimś super formalnym człowiekiem i trzymać wszystkich jak w wojsku, tylko po prostu chodzi o to, żeby też być w stanie być wobec wszystkich fair. A jak idziemy w skalę i jak idziemy w ilość, to po prostu dużą firmą potem, czy dużą, czy nawet taką kilkusetosobową, po prostu trudno się zarządza, jak się tak zarządza ręcznie i dlatego nie polecam tego. No już pomijając wszystkie kwestie plotek, jakichś zakulisowych załatwień, jakichś takich rzeczy, których nie znoszę i które tępię bardzo, bo to jest zakalec komunikacyjny.
Określenie.
Przede wszystkim walczyć, a przede wszystkim nie powodować tego, bo często jest tak, że liderzy sami nieświadomie powodują po prostu taką dwutorowość komunikacji albo sprawiają, że coś jest niejasne, coś jest nieprzejrzyste i często po prostu nieświadomie sami to robią, więc tego trzeba unikać u zarania. Tak myślę.
O, tak myślę. A oprócz tego, że tak myślę, to już przebieram nogami i zapraszam Was na kolejny 20. jubileuszowy odcinek, który będzie zamykał drugą dziesiątkę ludzi z pracy oraz zamknie też moje niesolowe wypowiedzi i wystąpienia podcastowe, bo od 21. odcinka, czyli trzecia dziesiątka, będzie już w formule pierwotnej, zamierzeniowej, czyli mojej solowej, monologowej rozkminy tematu ludziopracowego dla Was. Ogromna lista tematów od Was się uzbierała w trakcie tej drugiej dziesiątki, więc trzecia dziesiątka to będzie już ich rozwiązywanie przeze mnie. W tej formule, którą już dobrze znacie z pierwszej dziesiątki, a jak jeszcze nie znacie, bo nie słuchaliście pierwszej dziesiątki, to posłuchajcie. Zapraszam serdecznie. A na dzisiaj to tyle. Wielkie, wielkie dzięki. Subskrybujcie, followujcie ludzi z pracy. Oceńcie, jak się Wam podoba i przekażcie dalej. Jeśli komuś taka przestrzeń rozmowy w necie może się przydać, przekażcie mu proszę info o tym podcaście, który jest w YouTubie, w Spotify'u i w aplikacjach podcasty iPhone'a i Androida. A jeśli chcecie o coś dopytać albo coś mi zasugerować, znajdziecie mnie, Róża Szafranek się nazywam, na Instagramie i na LinkedInie. Na dzisiaj wielkie, wielkie dzięki. Zapraszam do 20. jubileuszowego odcinka, a potem już do znanej, starej formuły. Do trzeciej dziesiątki. Trzymajcie się, powodzenia z ludźmi z pracy, z powrotami do biura lub z zostawaniem, jeśli taką podejmiecie decyzję. I do następnego. Pa!
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.